Nasz gość dnia.
Dzień dobry, mówimy naszym radiosłuchaczom, ale również widzom, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj ksiądz Jan Krupka, rzecznik Łomżyńskiej Kurii. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże, a może tak jak szczególnie na wschodzie chrześcijanie się pozdrawiają, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał.
Zgadza się. Trwamy w oktawie Wielkanocy, czyli 8 dni, które w Kościele katolickim stanowią jedno wielkie święto. Co oznaczają te dni?
Te dni są jakimś przedłużeniem faktu zmartwychwstania Chrystusa, naszego obchodzenia tego wydarzenia. Możemy w ten sposób powiedzieć, że po ludzku nawet patrząc, każde wydarzenie, które jest wielkie, szczególnie radosne, ale może i ciężkie doświadczenia, takie smutne również, przedłużamy w naszym obchodzeniu, nie ograniczając tego do jednego dnia. Tak to jest właśnie też i z dwoma wielkimi świętami roku liturgicznego, z Bożym Narodzeniem i z Wielkanocą, które właśnie, jak to mówimy, są świętami, które mają swoją oktawę, czyli 8 dni świętujemy i zmartwychwstanie Pana Jezusa, a w grudniu świętujemy właśnie 8 dni narodziny Jezusa.
Jak w takim razie my, wierni, możemy dobrze przeżyć te 8 dni, tej oktawy wielkanocnej?
Pewnie to nie jest takie proste, bo realia współczesnego świata są takie, jakie są. To znaczy dziś, jutro jest powrót do pracy, do szkoły, do takiej codzienności naszego życia. Niemniej jednak myślę, że na tyle, na ile jest to możliwe, warto wciąż podtrzymywać sobie świadomość i radość, która płynie z tego faktu. Pan zmartwychwstał, Pan żyje. Na przykład, nie wiem, na ile możemy uczestniczyć w liturgii Kościoła i ktoś, kto będzie obserwatorem, takim uważnym uczestnikiem w liturgii mszy świętej, to usłyszy raz i drugi w tych dniach wypowiedzenie słów przez celebransa w tym dniu. Spotykamy się w dniu zmartwychwstania Pana Jezusa, mimo tego, że już mamy wtorek, czwartek, sobota, czy też niedziela, za tydzień niedziela Bożego Miłosierdzia. Wciąż będziemy mówili, że spotykamy się w dniu zmartwychwstania.
Czyli przedłużamy te świętowanie.
Tak, przedłużamy.
Tego, że Chrystus zmartwychwstał.
Tak, przedłużamy to świętowanie. To jest jeden z takich podstawowych faktów, wydarzeń naszej wiary. Jeśli chodzi o zmartwychwstanie, święty Paweł bardzo pięknie to napisał w liście do Koryntian. To jest jedno z wczesnych świadectw zmartwychwstania Jezusa. Prawdopodobnie napisane wcześniej jeszcze niż były spisane w ostatecznej wersji, na przykład Ewangelię. I Paweł pisze tam, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to na nic nasza wiara, na nic nasze nauczanie. Jednak Chrystus zmartwychwstał.
A dlaczego akurat 8 dni? To ma ze sobą jakąś symbolikę?
No myślę, że to możemy powiązać z tygodniem, 7 dni tygodnia i 8 dzień, który tak jakby prowadzi nas znów do początku, do rozpoczęcia nowego tygodnia. No więc ten 7 czy też 8 właśnie w takiej liczbie jakby uzupełnienie czy też rozpoczęcie tej nowej siódemki, to jest pewien taki rytm czasowy, który jest obecny w różnych wymiarach, no podstawowym wymiarze naszego kalendarza, który jest siedmiodniowym tygodniem na przykład.
Tak, Ewangelie oktawy wielkanocnej pokazują uczniów, którzy stopniowo odkrywają prawdę o zmartwychwstaniu. Czy można powiedzieć, że wiara także dziś rodzi się w procesie, a nie w jednym momencie?
Pewnie tak, bo myślę, że jeżeli chodzi o uczniów samych, sięgając najpierw ich doświadczenia, no to wydaje się być jak najbardziej oczywiste to, że to nie od razu tak im przyszło. Zobaczyli Jezusa i od razu byli w 100% pewni, przekonani, tak On żyje. Nie? To były rzeczy, które oni przeżywali wewnątrz siebie, pewnie w różny sposób, tak jak każdy z nich był inny jako człowiek. Znamy chociażby te doświadczenie Tomasza apostoła, kiedy mamy wszyscy ci pozostali, którzy byli obecni, spotkali Jezusa, mówią: Pan żyje, widzieliśmy Go. A on mówi, jak ja go nie zobaczę sam na własne oczy, jak ja go nie dotknę, nie zobaczę tych ran, nie uwierzę. Nie? I Jezus tak jakby specjalnie dla niego przychodzi kolejny raz i mówi do niego, dotknij się, przekonaj się, miej wiary. Nie? Więc myślę, że to jest jak najbardziej oczywiste, że pewne trudne prawdy wychodzące poza takie doświadczenie nasze zwykłe, zwyczajne, one wymagają czasu. Nie? Natomiast to dotyczy także pewnie i nas. No, tak samo każdy z nas jest inny. Są osoby, które może łatwiej ufają, łatwiej przyjmują pewne prawdy, a są ci, którzy wymagają więcej czasu, wymagają więcej jakiegoś rozważania. Dla niektórych są takie momenty szczególnego doświadczenia, na przykład dla świętego Pawła był to ten moment, kiedy zdążał do Damaszku i miał to spotkanie z Chrystusem, które dokonało w nim niesamowitej przemiany, nie? Szaweł prześladowca staje się powoli Pawłem, ale też nie dokonuje się to od razu. On jeszcze, jak opisuje swoje doświadczenie, te swoje elementy tego przeżycia, mówi o tym, że jeszcze był ten czas, kiedy on Słowo Boże rozważał, kiedy on już tam na odosobnieniu pewne rzeczy przeżywał, rozważał, być może jakoś tam też próbował to wszystko ułożyć. I myślę, że tak jest w życiu każdego z nas. Pewne prawdy wymagają czasu. Na niektórych mogą to być tygodnie, niektórych mogą to być miesiące, ale pewnie ogólnie rzecz biorąc, to się dokonuje w całym naszym życiu, nie? Jesteśmy ludźmi, którzy są ciągle w drodze, którzy ciągle poznają, ciągle zgłębiają i konfrontują poznane prawdy z bieżącymi doświadczeniami życiowymi, które przychodzi im przeżyć.
Najbliższa niedziela, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego, o której już wspomnieliśmy, zamknie oktawę Wielkanocy. Dlaczego orędzie o Bożym Miłosierdziu wydaje się szczególnie dziś aktualne?
No to była decyzja Pana Boga, aby przekazać na nowo jakby tę prawdę siostrze Faustynie Kowalskiej. To była pierwsza połowa XX wieku. Boża decyzja, więc to jakoś mieści się w tej Bożej mądrości, w tym Bożym planie. Myślę, że możemy na to spojrzeć w takiej perspektywie tych doświadczeń, które świat przeżywał i przeżywa właśnie w tym XX wieku. Nie? Moglibyśmy tutaj pewnie wiele, wiele czasu poświęcić na sytuację, która wytworzyła się w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. 20-21 lat i wybucha wojna. No i doświadczenia powojenne, prawda, to starcie, czy też przeciwstawienie sobie tych obozów, jak to nieraz mówimy, zachodu, wschodu, świata komunistycznego, inne doświadczenia, które każdy mógłby wymienić. Z jednej strony wielkie osiągnięcia techniczne, wśród nich powiedziałbym chociażby dotarcie człowieka na Księżyc, ogromny postęp w naukach takich technicznych, informatycznych, a z drugiej strony także i wielkie cierpienia człowieka, wielkie trudności, konflikty przeżywane w różnych miejscach świata, także i współcześnie. Wystarczy troszeczkę włączyć radio, telewizję, czy też zajrzeć na strony informacyjne internetu i mamy na bieżąco informacje o przeróżnych rzeczach, które się dzieją. I myślę, że na tym tle może to orędzie o Bożym Miłosierdziu jest niezmiernie potrzebne, niezmiernie także owocne, bo trzeba by to nazwać także w ten sposób, że ono owocuje. Rzeczywiście te formy wskazane przez siostrę Faustynę, czy to koronka do Bożego Miłosierdzia, tak zwana godzina miłosierdzia, czy też chociażby przeżywanie pierwszej niedzieli po Wielkanocy jako niedziela Bożego Miłosierdzia, to jest coś, co zyskuje bardzo wielu chętnych, którzy tą drogą postępują. I jeżeli ktoś będzie śledził, to myślę, że zobaczy najbliższa niedziela, szczególnie w Krakowie, Łagiewnicy, Trawniki w Krakowie, to będzie naprawdę duży napływ pielgrzymów modlących się właśnie, powierzających świat Bożemu Miłosierdziu za wezwaniem, zaproszeniem, które Jezus kieruje właśnie do nas przez te zapiski, które pozostawiła nam święta Faustyna.
I zgodnie z orędziem Chrystusa w Niedzielę Miłosierdzia Bożego wierni mogą uzyskać odpust zupełnego darowania win i kar. Co to oznacza? Jak taki odpust uzyskać?
No, są takie szczególne wydarzenia w ciągu roku, takie szczególne momenty, dni, kiedy możemy taki odpust zyskać. Między innymi właśnie Niedziela Miłosierdzia Bożego daje nam taką możliwość. Z jednej strony myślę, że to jest sprawa bardzo prosta w tym sensie, że mowa jest o takich warunkach, które wydają się być i łatwe do spełnienia. Mowa jest o tym, że spowiedź, komunia święta, no tak zwane też modlitwy w intencjach Ojca Świętego, później Ojcze Nasz, wyznanie wiary, tak? Ale też jest ta mowa o takim jednym warunku, który mówi o takim zupełnym wyzbyciu się przywiązania do wszelkiego grzechu. Tutaj trochę można nad tym pewnie się zastanawiać, na ile potrafimy rzeczywiście całkowicie się wyzbyć wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet tego najmniejszego, kiedy jesteśmy ludźmi, nie? Więc to różne skłonności, różne pokusy, różne okazje do grzechu nam to jakoś utrudniają, ale myślę, że warto ten wysiłek podejmować, a jak on zaowocuje, jak on będzie skutkował, to już Pan Bóg będzie dobrze wiedział, myślę tak.
Bo też wspomnijmy, w 2002 roku na krakowskich błoniach święty Jan Paweł II wzywał wiernych do kreowania wyobraźni miłosierdzia. Jak powinniśmy to czynić na co dzień?
A to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, bo kiedy mówimy o miłosierdziu, to myślę, że tym jednym słowie, bardzo pojemnym, pojawiają się różne wymiary. Myślimy o miłosierdziu pewnie duchowym, a więc to, co przed chwilą mówiliśmy, chociażby możliwość zyskania odpustu, korzystanie z posługi sakramentalnej i nie od rzeczy będzie wspomnieć, że Ewangelia czytana wtedy w Dzień Bożego Miłosierdzia, w niedzielę właśnie Bożego Miłosierdzia, to jest ta Ewangelia, która pokazuje Jezusa, który przychodzi do uczniów wtedy, kiedy także mówi o, jak mówimy od strony takiej teologicznej, apologetycznej, kiedy również ustanawia sakrament pokuty, kiedy mówi do uczniów właśnie, by komu odpuszczacie, grzechy są im odpuszczone, nie? Weźmijcie Ducha Świętego. Więc to nam się kojarzy, miłosierdzie, z tą posługą sakramentalną, z tą posługą przebaczania grzechów, ale na pewno miłosierdzie ma też i ten swój wymiar takiego odniesienia się do drugiego człowieka, więc tu wchodzi to wszystko, co mieści się w pojęciu caritas, dlatego też właśnie Caritas Polska patronuje i poszczególne diecezje, te diecezjalne oddziały Caritas patronują Tygodniu Miłosierdzia, który się zaczyna właśnie Niedzielą Miłosierdzia i jakoś nas mobilizuje do tego, by, no jeśli to jest możliwe i tak jak to jest możliwe przez jakieś ofiary składane na ten cel, ale też myślę i w innych formach, przychodzenie z pomocą tym, którzy są w różnego rodzaju potrzebie, a tu wchodzi w grę też i potrzeba pokarmu, potrzeba dachu nad głową, potrzeba odzieży, jakiejś pomocy w szkole. To są też pewne rzeczy organizowane na przykład w ramach ferii, odpoczynku, wakacji dla dzieci, dla młodzieży, tak aby trochę nieraz dać im możliwość wyjazdu z tego miejsca, w którym są, dać im możliwość dotknięcia nowego środowiska, ale także i doświadczenia kontaktu z innymi ludźmi, ubogacenia ich. Myślę, że tutaj możemy sięgnąć po prostu do katechizmu, gdzie odnajdujemy tak zwane uczynki miłosierdzia co do ciała i co do ducha i powiedzieć sobie w ten sposób, że to wszystko, co tam jest, aż 14 punktów, czy tylko 14 punktów, ale jest to jakiś tam jakaś wskazówka dla nas mówiąca o tym, że ta ludzka bieda, czy też możliwość pomocy drugiemu człowiekowi w konkretnych sprawach, okazanie miłości w konkrecie, czyli właśnie miłosierdzie, ma przeróżne i wielorakie wymiary.
Wspomnijmy też na chwilę, skoro już też o tym rozmawiamy. Hasłem tegorocznego święta są słowa: Boże, Ojcze miłosierny, Tobie zawierzamy losy świata. To jest chyba bardzo wymowne hasło, patrząc też na to, co się dzieje we współczesnym świecie, chociażby wojny czy ubóstwo. Mhm.
Tak, to jest, te słowa to są fragmentem modlitwy świętego Jana Pawła II, które wypowiedział w Krakowie, kiedy było poświęcenie Bazyliki Bożego Miłosierdzia. Do tej modlitwy wracamy niejednokrotnie, może teraz mniej z biegiem czasu, ale wiem, że do niej się wraca. Ona jest bardzo krótka, ta modlitwa w całości, ale też bardzo właśnie wymowna. A tak jak pani redaktor mówi, myślę, że i bieżące wydarzenia wciąż świadczą o jej aktualności, że potrzebujemy tej Bożej pomocy do tego, aby właśnie to miłosierdzie się realizowało w tych różnych warunkach, w których świat współczesny żyje.
I teraz, księże, przejdźmy do kolejnego tematu, ponieważ księża prowadzą rekolekcje dla wiernych, ale sami również potrzebują czasu odnowy duchowej. I już jutro rozpoczynają się rekolekcje kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jak będzie wyglądał ten czas?
No to myślę, że to są, w szczegółach to będzie ojciec rekolekcjonista ustalał z grupą, którą będzie prowadził. Myślę, że zwykle to jest bardzo taki porządek dość klasyczny, w tym sensie, że to jest taki czas wspólnej modlitwy, wspólnego słuchania Słowa Bożego. Są przewidziane w programie punkty tej wspólnej modlitwy, a więc codzienna msza święta, przynajmniej niektóre części brewiarza wspólnie przeżyte. To może być różaniec, czy też adoracja Najświętszego Sakramentu i ten wymiar właśnie słuchania Słowa Bożego. Rekolekcjonista przygotowuje zwykle jakieś konferencje, które wygłasza, dotyczące jakiegoś tematu, czy tematów, tak jak on sam to widzi, którymi się dzieli właśnie z uczestnikami tych rekolekcji. A akurat tę grupę rekolekcyjną będzie prowadził ojciec kapucyn z Zakroczymia, ojciec Napiwocki, który jest zaangażowany w sprawę apostolstwa trzeźwości i tych różnej takiej problematyki uzależnień. Zwykle to kojarzymy sobie właśnie z alkoholem, ale myślę, że trzeba o tym powiedzieć, bo to jest rzeczą, która jest coraz bardziej oczywista współcześnie, że to nie można tylko do tego wymiaru ograniczać, ale różnego rodzaju uzależnienia i problemy, które się z tym wiążą, więc myślę, że ten temat pewnie też jakoś będzie obecny w jego słowach, które będzie kierował do rekolektantów, bo tak zwykle jest, że prowadzący też dzieli się Słowem Bożym, ale dzieli się też własnym życiowym doświadczeniem.
Bo taki czas jest potrzebny nie tylko nam wiernym, ale również księżom takiej odnowy duchowej.
Tak, oczywiście, że tak. Jeśli ktoś chce służyć innym Słowem Bożym, jeżeli ktoś chce być owocnym w swojej posłudze, to na pewno jednym z czynników jest to, że sam musi być słuchany w Słowo Boże i sam musi chcieć to Słowo Boże rozważać w swoim życiu i dokonać jakiejś pewnej refleksji, co Bóg chce mi powiedzieć przez to Słowo, a kolejnym jakby etapie, co ja mogę ludziom też przekazać właśnie z tego przeżywanego przeze mnie słowa.
Najbliższe miesiące, księże, w naszej diecezji zapowiadają się dosyć intensywnie i już w maju odbędą się święcenia kapłańskie i święcenia diakonatu. Można powiedzieć, że to już ostatnie przygotowania.
Tak, dla tych, którzy będą święceni. Na pewno to są ostatnie chwile pewnego zamknięcia, przynajmniej dla tych, którzy będą prezbiterami, którzy przyjdą przyjmować święcenia kapłańskie. To jest dla nich koniec studiów dla piątego roku, czy dla kandydatów do diakonatu pewnie troszeczkę jeszcze mniej, ale zapewne oni też w jakiś sposób tego doświadczają. To jest dla nich ważny moment w ich życiu, kiedy będą stawać przed księdzem biskupem, aby przyjąć święcenia. To jest na pewno i ten jeden wymiar, ale z tym wiąże się podjęcie szeregu obowiązków, zobowiązań, na które będą im powierzone w połączeniu z tym, że zostają diakonami, czyli zostają, możemy powiedzieć, duchownymi, zostają włączeni do prezbiterium, tak to się nazywa, po prostu zostają włączeni wraz z przyjęciem diakonatu, są już częścią diecezji łomżyńskiej, właśnie tak byśmy powiedzieli, tak od strony tej posługi. No, i tam są zobowiązania, no powiedzmy sobie, do zachowania celibatu, do modlitwy brewiarzowej, do modlitwy liturgią godzin na przykład, nie? Więc to w jakiś sposób także jest, no, zobowiązanie, które, jeżeli się chce przyjąć świadomie, to myślę, że jest to coś, co warto dokonać pewnej refleksji. Dlatego też, jak pani redaktor wspomniała, jeżeli chodzi o rekolekcje, te, które księża będą przeżywać, będzie ta jedna seria. Przed przyjęciem święceń diakonatu, czy przed przyjęciem święceń kapłańskich, jedni i drudzy przeżywają pięciodniowe rekolekcje, bezpośrednio przygotowujące ich bezpośrednio już do tego wydarzenia. Także jest to od strony Kościoła, myślę, takie zatroskanie i powiedzenie im, chociaż myślę, że oni sami sobie też uświadamiają tę prawdę, nie? Że krok, który będą podejmować, jest krokiem o dużym znaczeniu. Nie?
W takim razie o ilu nowych księży i ilu nowych diakonów wzbogaci się diecezja łomżyńska?
Tutaj pani redaktor, zdaje mi się, że na ostatnich latach, rocznikach w seminarium jest po 5 chyba w tej chwili. Myślę, że to jakoś tam, no, mówi nam o liczbie i nawet w sensie takim, o takiej liczbie nam mówi trochę jakby na zaś, w tym sensie, że te roczniki są jeszcze takie troszeczkę większe w porównaniu z tym, co jest na kolejnych rocznikach młodszych, gdzie jest tam na jednym z roczników chyba jest tylko jeden alum na przykład, tam jest 2-3 czy jakoś tak, nie? Więc no, w porównaniu z tym, co było jeszcze ileś tam lat do tyłu, myślę, że
to
ten
jest
pewna różnica, jest. Ale to, myślę, że to jest temat, no, głębszej refleksji i wielopłaszczyznowe trzeba by zadać sobie pytanie o przyczyny tej sytuacji.
Także święcenia już w maju, ale przejdźmy teraz do czerwca, ponieważ w czerwcu Łomża będzie gospodarzem zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Dlaczego akurat Łomża?
Więc zebrania episkopatu odbywają się kilkakrotnie w ciągu roku, 3 chyba tak mniej więcej, jest taka średnia, gdzie wszyscy księża biskupi uczestniczą, ci, którzy czynnie posługują jako biskupi diecezjalni czy pomocniczy, no i zaproszeni są zwykle też biskupi seniorzy, byśmy powiedzieli inaczej, emeryci. Nieraz też uczestniczą, trochę zależy to ich stanu zdrowia i możliwości. I jedno zwykle z tych spotkań co roku odbywa się poza Warszawą, a więc poza siedzibą Konferencji Episkopatu Polski, kto zna Warszawy, to jest skwer kardynała Wyszyńskiego. I to zwykle te spotkania takie w terenie mają miejsce gdzieś w jakimś miejscu, które jest związane z jakimś przeżyciem, z jakąś rocznicą, z jakimś wydarzeniem, które gdzieś się ma miejsce. Tak na przykład w 2009 mieliśmy ostatnio takie spotkanie też Konferencji Episkopatu Polski w Łomży. Wtedy to był rok świętego Brunona, to było tysiąclecie męczeńskiej śmierci właśnie patrona naszej diecezji. Biskup Stanisław wtedy zaprosił księży biskupów do Łomży. Teraz właśnie biskup Janusz zaprosił, w związku z tym, że w październiku w zeszłym roku obchodziliśmy stulecie ustanowienia diecezji z siedzibą w Łomży. Więc to będzie takie też nawiązanie do tego wydarzenia i biskup nasz właśnie zaprosił pasterzy Kościoła Polskiego, aby właśnie też jakiś wymiar tego wspólnego ich obradowania, dotykania różnych bieżących tematów Kościoła w Polsce, także był związany z wydarzeniami naszej diecezji.
Jakie ma to znaczenie, to wydarzenie zbliżające się, czyli zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski dla naszej diecezji?
jakie ma znaczenie. Myślę, że w jakiś sposób no, nas cieszy, że Łomża zostaje dostrzeżona, że niektórzy może nawet będą sobie zadawać pytanie, gdzie ta Łomża jest, jak to do niej należy dojechać, w jaki sposób. Nie, nie wiem, czy już kolej będzie funkcjonowała wtedy. To jest znany nam temat naszego takiego utrudnionego dostępu przez ten środek lokomocji. Ale to tak troszeczkę mówię z przymrużeniem oka, ale to w jakiś sposób
tak,
to wyraża tą prawdę, że rzeczywiście Łomża jako taka nie jest zbyt znana w porównaniu z Warszawą, Krakowem, Poznaniem, z tymi dużymi metropoliami naszej ojczyzny. Więc na pewno będzie to możliwość takiego pokazania siebie, przedstawienia siebie, no myślę, że wyrażenia naszej gościnności, bo wschód jest szczególnie znany właśnie z tego, że życzliwie, gościnnie podejmujemy osoby, jak to mówimy, gość w dom, Bóg w dom, nie? Na pewno będzie to związane też no, z różnymi przygotowaniami. Wiadomo, kiedy się chce przyjąć taką dużą grupę ludzi, to trzeba też odpowiednio zatroszczyć się o kwestię jakiegoś noclegu, posiłków, kwestia jakiegoś transportu i tak dalej. To wszystko jest jakoś tam już na warsztacie. Spotkania już pewne się odbyły, będą się jeszcze odbywać, aby to sprawy jakoś wzajemnie dograć. Myślę, że to jest no, ciekawa rzecz w tym sensie, że w jakiś sposób nasza Łomża będzie też no, istniała w ramach jakichś tam przekazów medialnych.
I księże, nasz czas już powoli dobiega końca, więc tak króciutko, co jeszcze czeka naszą diecezję w tym 2026 roku?
Trudno powiedzieć, co nas czeka. Nieraz mamy różnego rodzaju niespodzianki. Niemniej jednak myślę, że
ale już jakieś plany
oprócz tego, co wspomnieliśmy, to ja bym jeszcze tak króciutko dodał, w październik będzie kończył ten rok jubileuszowy stulecia naszej diecezji, a więc to, co rozpoczęliśmy w październiku liturgią, której przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, będziemy też mieli taką liturgię na zakończenie roku jubileuszowego, która będzie też jakoś no, nas gromadzić pewnie w większej grupie. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało w szczegółach. Przewidziane jest też jeszcze ogólny sposób, no jeszcze jest jedno sympozjum przewidziane też w październiku, które będzie dotykało teraźniejszości, pewnej przyszłości naszej diecezji. Jeszcze myślę, że kilka takich punktów jest, o których będziemy jeszcze w trakcie
tak,
będziemy mówili.
Będziemy na bieżąco informować, ale dzisiaj tutaj już stawiamy kropkę. Ksiądz Jan Krupka, rzecznik Łomżyńskiej Kurii, był dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Nasz gość dnia.